Zapraszamy na podcast Samiec Beta. Podcast dla facetów aspirujących do miana samców alfa.
Siemano, z tej strony ja i chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierają nas w serwisie Patronite, a też chciałbym powiedzieć, że można wesprzeć nasz wyjazd na, a to nie będę się bał tego słowa, szurski konwent, taki spotkanie ludzi, którzy leczą się strukturyzatorami wody. To się odbędzie w Gliwicach. Szczegóły znajdziecie na naszym Patronite, czyli patronite.pl/samicbeta. Tam można się dorzucić. A z tego miejsca chciałbym podziękować osobom, które wyjątkowo hojnie wspierają nas na Patronite. I są to Ranny Ptaszek, ciuchy z lumpa z autorskimi nadrukami, Klaudiusz Cholewiński, trener psychologii, twój wuja od tatuażu, czyli wujek Darek, Marcin Żerko, Karolina Matylewska, Sandra Szwarc, Dagmara Godlewska-Bratek, Anna Lorenz, Magdalena Kalipso, Paweł Maciejewski, Łukasz Maciejewski, Jakub Maciejewski, Krzysztof Maziarz oraz Aneta Pietrowaj-Solińska. Bardzo wam dziękujemy i teraz zapraszamy do odcinka.
Zapraszają Mateusz Płocha i Szymon Żurawski.
Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Samiec Beta z wyjątkową gościnią Magdaleną Millert, która prowadzi taki bardzo fajny profil na Instagramie, który nazywa się Pieing. Dobrze to wymawiam?
Tak.
Jest urbanistką, jest architektką i będzie dzisiaj z nami szkalować deweloperów. I w zasadzie tyle.
Ja od razu powiem, że ja sobie przyjąłem, że ja dzisiaj będę bronił deweloperów. Że ja będę... I też warto powiedzieć, obliczyłem to, jak odcinek wyjdzie w czwartek, to, no bo nie nagrywałem w czwartek, to pewnie wiecie, to jutro mamy drugie urodziny, więc...
100 lat.
No, ostatnio wróciłem znowu do zerowego odcinka i... Ach.
Rozkasujmy go może
tak,
w końcu.
No, ale nie o tym dzisiaj. No dobra, więc tak... Rafał Trzaskowski, ktoś, co? No dobrze. Od razu zacznijmy grubo. Czy jest jakaś... Bo tak. Ja trochę poczytałem. I niektórzy architekci, którzy pracują dla deweloperów, piszą do niektórych gazet wyborczych, że zapełnianie wszystkich luk, jakie są
jakich
w mieście.
Takich na działkach.
Zapchanie wszystkich działek, jakie istnieją w takim mieście jak Warszawa na przykład, to jest jedyny sposób na to, żeby miasto się rozwijało, bo alternatywą jest rozlewanie miasta i wtedy nie ma infrastruktury dla tych nowych osiedli, które powstają. Domyślam się, że jakby w domyśle nie można budować tej infrastruktury razem z tymi osiedlami, że to po prostu można stawiać tylko bloki, więc jeżeli stawiamy tylko bloki, to stawiamy je tylko w tych pustych przestrzeniach i ci architekci, którzy kompletnym przypadkiem jakby są opłacani przez deweloperów, no uważają, że to jest jedna droga. No i tutaj moje pytanie, czy to jest jedna droga?
I tak, i nie. Tak zwane to zależy, bo sprawa wygląda tak, że bez takiej regulacji tego, ile tych mieszkań z tych, co powstają, jest jakby zabezpieczane jakimś takim narzędziem politycznym, jak na przykład mieszkania dostępne, no to bez takiego narzędzia to możemy zabudować wszystko, a i tak powiedzmy, no w tych najbardziej atrakcyjnych działkach, no to większość tych mieszkań będzie mieszkaniami inwestycyjnymi, które będą i tak stały puste.
Co?
A miasto i tak się będzie rozlewać, nie? Bo rozlewa się głównie dlatego, że ludzie wybierają portfelem. Znaczy po prostu ceną za metr kwadrat, nie? Im dalej, tym taniej. W związku z tym, no te miasta się właśnie rozlewają. Jest to wykluczenie komunikacyjne. Wszystkie memy o tym, że prawda, wstaje o 5:30 na autobus do szkoły na 8 rano. To właśnie to jest ta rzeczywistość. No i... jakby miasto powinno być w miarę gęste, to znaczy takie właśnie, że nie ma jakichś takich pustych działek, które są do zabudowania, no bo to sprzyja takiej intensywnej urbanistyce, że wszystko mamy w miarę blisko gdzieś. Natomiast no jak będziemy jakby dogęszczać, tak się odmienia? Dogęszczać?
To jest science beta, tu można jak się chce.
Bardziej gęsto budować i nie będziemy zabezpieczać tych mieszkań jako mieszkań dostępnych, no to nic się z tego nie wydarzy. Tutaj.
A jak to w ogóle jest? Bo mnie to interesuje. Czy ludzie, którzy zarządzają, jakby, no są w tej sferze decyzyjnej, jakby, żeby nie budować osiedla na środku pola bez żadnej infrastruktury, bez niczego, czy jakby ci wszyscy ludzie, oni naprawdę nie wiedzą, jak to działa, czy naprawdę jest tak, że wszyscy dostają kasę do kieszeni i po prostu mają to w dupie?
Zależy na jakim poziomie, nie? No bo teraz jesteśmy po wyborach samorządowych, więc tutaj no jakby samorząd działa w obrębie swoim, tak? Czyli tam najczęściej no, gminy, która sobie gdzieś tam jakiś program mieszkaniowy uchwala, nie uchwala, różnie dobywa. Infrastrukturę buduje lub nie. No i wiadomo, że jakby Warszawa ma więcej pieniędzy na to, żeby sobie zrobić tam transport publiczny i ewentualnie sobie do niego dopłacać, niż te wszystkie miejscowości, które są obok Warszawy, tak, do których to się rozlewa. No i po prostu tamci burmistrzowie, bo to są chyba burmistrzowie w tych gminach, no to oni jakby widzą ten problem, no bo mają te dane, nie? Widzą sobie, że tam są te korki. No ale jakby nie mają z czego to zrobić, plus to powinno być na jakiejś tam zasadzie współpracy z Warszawą, nie? Jeżeli to jest to ci ludzie dojeżdżają do tej Warszawy. Natomiast chyba największym problemem jest ten poziom centralny główny, no bo po prostu większość tych ludzi ma właśnie mieszkania inwestycyjne, no bo sobie możemy zobaczyć zeznania podatkowe, tak? No i oni nie chcą się ich jakby pozbywać, narzucać.
Czekaj. Ja tu będę bronił teraz Donalda Tuska.
Dawaj, Szymonie, deweloperski.
Czy chcesz powiedzieć, że nasza klasa polityczna nie chce uchwalić żadnych obostrzeń tego rynku, bo sama jest właścicielami wielu mieszkań?
Tak.
Szok. Ale chyba nie mówimy tutaj też o lewicy. No bo wydaje mi się, że na lewicy nie ma czegoś takiego, że senatorowie czy posłowie mają kilka mieszkań, prawda?
No, obawiam się, że jednak są, natomiast nie będę tu mówić nazwiskami, bo tego nie sprawdzałam. W sensie nie robiłam sobie listy na dzisiejsze spotkanie.
Myślę, że zapraszam wszystkich na naszą grupę. Sam jest Beka, na pewno ktoś zrobi taką listę.
Zapraszamy.
Bo taka lista na pewno jest.
Na pewno.
I wiecie, kto na pewno nie ma? Bo dawno nie mówiłem. Poseł Litewka. Poseł Litewka, jakby miał jakieś mieszkania tak więcej, to by na pewno tam pieski już mieszkały. Warto tutaj nadmienić, bo jak mówimy o wyborach, że nastąpiła litewkizacja plakatów wyborczych. I trudno było znaleźć plakaty bez piesków w ogóle niż z pieskami. Więc super. Dobra zmiana. Brawo, Łukasz. Jesteśmy z tobą całym sercem. I też chciałem powiedzieć, że ostatnio skończył się już, nie wiem, czy to zauważyliście, skończyła się era fajnego Szymona Hołowni.
No, coś było widać tam. No,
że już nikt, już nie ma tłumów, które oglądają Sejm, już nikogo nie bawi, jak śmiesznie gada do posła Suskiego i coś tam.
A trzecia droga w ogóle, jak się w tych tematach właśnie urbanistyczno-deweloperskich wypowiada? Oni mają w ogóle jakieś opinie?
Zdaje się ten laur.
Tak.
No, jakby trzecia droga nie jest jakoś tam wybitna pod tym kątem, nie? Plus no to jest jednak raczej taki odprysk od tego centra, nie? Nie ma tam takiej rozmowy o tych mieszkaniach dostępnych i tak naprawdę chyba dopóki i milenialsi i to pokolenie po milenialsach nie będzie w jakimś takim turbogłodzie mieszkaniowym, no to nie wiem, czy to się jakoś tak super
jeszcze
zmieni.
Bardziej?
No właśnie, bo się zastanawiam się, czy na koniec nie zadać tego pytania, bo zadam je teraz. Czy to jest już ten moment, że my w zasadzie powinniśmy się na tyle wkurwić, żeby wyjść na ulicę i powiedzieć...
Ja na to czekam. Ja się dziwię, że to się jeszcze nie wydarzyło.
No właśnie też się dziwię, no bo czy to dzisiaj jakby ogłoszono kolejny, że będą wdrażać ten kredyt 0%, tak?
Nie wiem, czy to było dzisiaj, czy
też nie wiem.
Ale generalnie tak, no jakby będą te dopłaty do kredytów, tak? No. Co jakby wiadomo, czym się skończy, jakby jeszcze wyższymi cenami mieszkań. Więc no jakby dziwi mnie to, że jest jakby tak mała społeczna wiedza na temat tego, jakby co to powoduje, że no nie wiem, czy nie powinniśmy się po prostu wkurwić jakoś zbiorowo, założyć jakiegoś wielkiego oddolnego strajku, który w zasadzie wszystkich nas łączy, no nie łączy kurwa tylko tych ludzi, którzy no naprawdę mają hajs, których, a jakby no wydaje mi się, że to nie jest aż tak duży procent, no.
Ja jestem ciekaw na przykład ile, no bo jakby wiadomo, że dla nas, jak tu siedzimy i dla osób pewnie, które w większości nas słuchają, bo też wiem, że to są bardzo często osoby z większych jakichś miast Polski, no to to jest problem, ale myślę, że to nie jest masowy problem, wiecie, taki... Wiecie, o czym mówię, że jakby że w naszej bańce to jest totalnie problem, ale to nie jest problem na przykład ludzi mieszkających w Kcyni albo w Nakle, albo coś takiego, nie?
To jest problem... W dużej mierze taki, bym powiedziała, być może nie uświadomiony jeszcze w jakimś stopniu, bo no jakby ci, którzy mają rodziców i ci rodzice są w stanie na przykład wziąć na siebie kredyt albo po prostu kupić to mieszkanie, no to tego jakby w ogóle się nie włączają do tej dyskusji, nie? Bo dla nich to jest jakaś taka rzecz, która jest przeźroczysta. Natomiast najbardziej chyba tutaj problematyczną dla tego systemu jest ta grupa w tej luce czynszowej, czyli tych, których nie stać na kredyt, nie mają od kogo, nie wiem, odziedziczyć tego mieszkania.
To o nas, Mati.
No, to jest chyba o mnie, no.
To my.
No, no i tutaj jakby to nie jest...
My name is Luca, no.
To nie jest największa część tego społeczeństwa, no ale no, jakby niewiele się musi wydarzyć, żeby ta część się zaczęła powiększać, nie? No bo jak się jest w tej wygodnej pozycji, no to łatwo jest po prostu przyjąć taką normę, nie? Że po prostu albo trzeba ten kredyt wziąć, albo właśnie zdać się na rodziców i po prostu git, nie? Jakby taka jest rzeczywistość, w tym żyjemy. A jak sobie zaczniemy gdzieś tam na przykład myśleć, że dobra, no odziedziczyliśmy na przykład to mieszkanie, czy tam mamy zapewnione, ale już mamy trójkę dzieci i jakby gdzie te dzieci będą mieszkać, no to już się pewien problem zaczyna pojawiać. Nie?
Dobra, kto jest największym szatanem deweloperstwa w Polsce? Nazwa. Największy szatan, najgorszy. Absolutnie czyste zło.
Jak wstajesz rano i masz taki...
I rzucasz rzutkami.
Z nimi w tym kraju.
Chyba po prostu fliperzy, a nie deweloperzy.
Fliperzy? Mhm. Dobra.
O ja.
Kurde, a jest jakiś jeden fliper, który jest bardzo znany? Ja potrzebuję na kimś ukierunkować mój hejt po prostu.
Nie wiem, nie znam.
A interesowałeś się tym zjawiskiem tiktokerów, fliperów, którzy oni tam piszą?
No właśnie przysyłają mi bardzo dużo mi ludzi przysyła wiadomości, czy to nawet bezpośrednio, albo screeny, albo jakieś tam rolki, ale ja niestety mam jakąś taką dysfunkcję mózgu, że zapominam twarzy i nazwisk.
Znaczy, bo też jest prawda, że oni przeważnie mają bardzo takie same twarze, nie?
Znaczy,
w sensie,
tak,
że
tak samo wyglądają.
Oni chodzą do jednego barbera, kupują ciuchy w jednym miejscu.
Ja mam nawet podejrzenie, że część z nich jest wygenerowana przez AI.
No i to tak. No, ja...
A gdybyś mogła powiedzieć, bo może ktoś jest jeszcze niezaznajomiony z tematem fliperstwa, dlaczego fliperstwo jest takie
złe? Czym w ogóle
złe?
Jest fliperstwo?
Może i dlaczego jest takie straszne?
No, fliperstwo polega na flipowaniu mieszkań, czyli kupowaniu ich mega tanio, a robieniu takiego prowizorycznego remontu i sprzedawania drogo, najczęściej jako ten gotowiec inwestycyjny. No to generalnie jakby psuje ten rynek, bo raz, że jest to takie średnio etyczne, bo zazwyczaj to jest takie żerowanie na takiej naiwności ludzi starszych, albo ludzi, którzy nawet nie wiedzą, ile kosztują mieszkania w danej okolicy, bo na przykład, nie wiem, no, mieszkają tu tam, nie wiem, od pokoleń i w ogóle się tym nie interesowali i mają jakieś takie duże mieszkanie, które bardzo często jest zadłużone, bo to też jest taki łatwy trop, nie? Że się po zadłużonych mieszkaniach gdzieś tam szuka. I później robi się taki bardzo powierzchowny właśnie remont, który, w którym no, po 2 latach 80% rzeczy jest do wymiany, bo się po prostu zniszczą te rzeczy.
A też wtedy jest jakby dobry materiał na rolkę, żeby się poskarżyć na strasznych...
najemców, tak. Więc no, to jest właśnie efekt tego. No i co? No i przez to też dużo mieszkań się zamienia w te wszystkie mikroapartamenty, te wszystkie duże mieszkania, które są dzielone na takie mniejsze pseudokawalerki, bardzo często niezgodnie z przepisami, bo jakby mieszkanie według przepisów powinno mieć minimum 25 metrów, no a wiemy, ile jest mikrokawalerek.
A nie 15?
No właśnie, nie.
Kojca dla psów, ile? Jaki tam jest wymóg?
Właśnie, to jest bardzo często powielany mit, ale nie ma takiego przepisu.
A, nie ma takiego przepisu.
Był projekt uchwały, który miał to nakazywać, ale jednak wycofano się z tego.
Czyli można po prostu psa trzymać, jak się podoba.
Tak.
Okay. No, ja już o tym ostatnio mówiłem, ale byłem na wieczorze kawalerskim, no bo jakby, wiecie, tutaj w naszej bańce biedoków po prostu, no to co my tam możemy? My sobie możemy flipować kapslami po prostu, sobie podrzucać i patrzeć, jak spadną. Ale byłem na kawalerskim mojego kolegi, gdzie właśnie byli chłopacy, którzy po prostu poszli na polibudę, zarabiają tam po prostu pieniążki, sobie kupują mieszkania i właśnie flipują mieszkaniami, albo mają kilka, są właścicielami i no i właśnie chłopak mi wprost powiedział, że jemu się nie opłaca wynajmować tych mieszkań, no bo bardziej mu się opłaca, żeby to stało puste.
I stawało się coraz droższe.
Stawało się coraz droższe, niż gdyby tam miał mieszkać ktokolwiek. I najlepsze, że to są wszystko to takie rodzinne osoby, nie? W sensie, że oni przeważnie weszli w związki małżeńskie jeszcze na studiach, albo zaraz po studiach, mają dwójkę, trójkę dzieci i mówią, że najgorzej co to wynająć rodzinie, nie? No bo to jest najgorsze, no bo zniszczą najbardziej, tylko są problemy z tym i ten, no jakby ten. Ja na Aż Dzienniku stworzyłem postać Real Estate Sophie, czyli Zosia sama się przebrała w strój pani, która sprzedaje mieszkania, jest fliperką. No i pojawiły się oczywiście komentarze fliperów albo osób, które są właścicielami kilku mieszkań. No i tutaj właśnie jeden z komentarzy. Fajnie się to ogląda, kiedy drugi tydzień sprzątam mieszkanie po lokatorze, który je zdewastował. Właśnie skończyłem prać kanapę, która jest cała w sierści pieseczka, na którego się zgodziłem. Bez dopłaty. Okej, może i chłopak zostawił syf i długi współdzielni, ale za to też nie płacił mi czynszu za ostatnie pół roku, których nigdy nie zwindykuje. Straszny ten los lokatorów.
Słuchajcie, powinien być trigger warning przed tym, bo można się popłakać ogólnie. W sensie, zastanawiam się, co myśli sobie chłop, który naprawdę, w sensie, no typie, no mówisz po prostu o czymś, co jest jakby twoim obowiązkiem do kurwy nędzy, żeby posprzątać to jebane mieszkanie. I też no jakby, no nie przesadzaj, tak, z tym narzekaniem.
Znaczy, mnie najbardziej wzruszył taki filmik, był słynny, jak chłop pokazywał, że no w jego mieszkaniu, no patrzcie, jak mi zdewastowali mieszkanie i pokazywał na ścianę, że ktoś sobie powiesił rower i się ubrudziło tutaj. Ściana się ubrudziła. I on teraz musi po 2 latach wynajmowania musi odmalować tą ścianę, nie?
I na pewno nie wziął za to kaucji, nie? Która będzie...
Nie. Nigdy nie słyszałem o sytuacji, żeby ktoś miał problem z odzyskaniem kaucji.
To się nie zdarzy.
Tak. No.
Ja opowiadałem kiedyś o takiej pani, u której mieszkałem we Wrocławiu, która nam kaucję zwróciła.
Nie wiem, ale myślę, że już mamy prawie 100 odcinków, więc nie wszyscy musieli słyszeć wszystkie odcinki.
No bo w ogóle jak sobie teraz przypomnę te dawne czasy, jak ja tam we Wrocławiu studiowałem i jak wyglądały w ogóle castingi do mieszkań i tak dalej, bo to jest jakaś niedorzeczna sytuacja. No i pamiętam, że udało nam się znaleźć mieszkanie w rynku w Wrocławiu i byliśmy po prostu zaczadzeni. Jezus, mamy mieszkanie w rynku w ogóle.
To znaczy,
terenie najgorsze.
W rynku?
No w rynku w sensie...
Na Starym Mieście.
Starym Mieście, jakby to nazwijmy, no. Ale nie tak bezpośrednio w rynku, ale bardzo bliziutko i w ogóle no lokalizacja piękna. No i całe mieszkanie w ogóle wyłożone jakimś takim taką wykładziną, puchatą, jakieś w ogóle żerandole bardzo drogie. Też nie wiem po co w ogóle one były tam zamontowane.
To na pewno nie były drogie. To były, miały wyglądać na drogie.
Bardzo możliwe też, no ale jakby wyglądało to jakby super full exclusive, ale w ogóle ta pani, która nam to wynajmowała, od początku to były same red flagi, nie? Od niej biły, ale mieliśmy takie, no nie, no dobra, przebulejemy ją jakoś, nie? I ona cały czas się żaliła, że wszyscy ją oszukują, przede wszystkim, że wszyscy jej niszczą to mieszkanie i że to w ogóle jest straszne. Ona chciała w ogóle zapewnienie naszych rodziców, żeby się wpisali jeszcze w tę umowę z jakiegoś powodu, a my jesteśmy byliśmy debilami, mieliśmy, dobra, no to chyba tak, no rzeczywiście ona musi mieć ciężko.
Tak wygląda,
nie?
Życie, no.
Tak wygląda życie, nie mieliśmy żadnego porównania i pamiętam, że ona była oczywiście taka, że ona, w ogóle daliśmy jej, pamiętam, że jak dawaliśmy jej kaucję, to ona powiedziała, bo ona, że nie, ona w ogóle mówiła, bo się żaliła, że nie ma pieniędzy. Więc daliśmy jej tę kaucję i powiedziała, Jezu, świetnie, że dostaję teraz te, to są moje jedyne pieniądze teraz. A ja sobie myślę, kurwa, bo to jest kaucja, nie? Jakby to nie jest pieniądz, który teraz idziesz i rozpierdalasz gdzieś, nie? Ale dla niej jakby to było tak. No i pamiętam, że bardzo często robiła jakieś niezapowiedziane wizyty, dzwoniła do nas i mieliśmy takie, dobra, trzeba stąd spierdalać po prostu, no bo to jest jakby, no jakby nie wygląda to jakby zdrowo. I pamiętam, że pojechaliśmy na święta, była przerwa świąteczna i w trakcie tej przerwy świątecznej ona pozostawiała wszędzie kartki, bo weszła do tego mieszkania i wszędzie pozostawiała kartki z napisem, że tutaj na przykład coś jest nie tak, to trzeba poprawić. Ale te kartki wyglądały strasznie tak, jakby szalona osoba je pisała ogólnie. bo na przykład była kartka przy takiej plamie z wosku na stoliku i było napisane: wosk nie skapnie, pewność?
Że ty to pamiętasz tylko.
Bo to jest aktor, on ma pamięć fotograficzną.
To jest niesamowite.
Mateusz się nauczył na pamięć, bo wtedy studiował akurat, więc na pamięć wykuł to po prostu. I...
Ale to już nie było koniec historii, bo pamiętam, że no dobra, bo ona w ogóle wysłała tę listę do naszych starych, że patrzcie, rujnują mi mieszkanie, muszą to naprawić, zanim stąd wyjdą, bo nie dostaną kaucji. No ale rzeczywiście, żeśmy wszystko tam, no, naprawdę, dostawili to mieszkanie w takim idealnym stanie i ona przychodzi, żeby odebrać klucze i żebyśmy my wzięli kaucję i ona tak wchodzi i mówi, wow, ale super, no świetne, po prostu, ale zapachy jakby sprzątane, świetne mieszkanie, dobrze. No, to ja poproszę klucze, a my, no, ale chcemy jeszcze kaucję dostać, nie? Ona na dzień dzisiejszy ja nie rozmawiam o kaucji. I my tak autentycznie śmiejąc się,
ale
nie?
Wiesz, co się teraz dzieje? Słucha tego parę tysięcy osób i mają takie flashbacki z Wietnamu po prostu, z 2010 roku, jak wynajmowali pierwsze mieszkanie i też słyszeli takie rzeczy, nie?
No tak. I my mówimy, ale co pani, o czym pani mówi? No chcemy kaucję. Ona: nie rozmawiam o kaucji. Co? I my nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. Mówimy, dobrze, no to w takim razie zostajemy tutaj, nie? Zostajemy i wie pani co, dzwonimy na policję. I zadzwoniliśmy na policję. No bo nie,
tak. Ja bym ją przeprosił i wyszedł.
Nie, no naprawdę nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. Zadzwoniliśmy po policję. Policja przyszła i mówią, i tak patrzę na tę całą sytuację, no dość absurdalne to jest, nie? I ona mówi, nie rozmawiam o kaucji. Jakby wiecie, jakby prawnik jej powiedział, co ma mówić, nie? No i ta policja tak się patrzy na tę całą sytuację i mówi, niech pani da im tę kaucję. No jakby, o co tutaj chodzi, nie? Ale oni mówią, no bardzo przepraszam, nie mamy co zrobić z tym, nie? Jakby zaratujemy, żeby miało to miejsce. Jakby, no spróbujcie to zgłosić, nie? Jakby przyjdźcie tam oficjalne zgłoszenie zrobić i tak dalej. No ja to zrobiłem, poszedłem na policję, że chciałem zgłosić przestępstwo i pan mi powiedział, a to trzeba sprawę cywilną założyć. I nic się nie stało. Pani te pieniądze ma do dzisiaj i chuj nam w dupę ogólnie.
Pozdrawiamy.
Ja myślałam, że to będzie jakiś happy end.
Niestety nie. Nie dostać. Ale też, bo to oczywiście, to jest tak, że jak mija czas, no to jakby już nauczyłeś się żyć bez tych pieniędzy, tak? Mimo tego, że jesteś biednym studentem.
No tak.
I jak wyobrażasz sobie, że zakładasz sprawę, chodzisz do sądu, to jakby robić się takie, dobre już.
Ale ja na przykład teraz to mam taki mód, żebym
teraz totalnie bym to kurwa zrobił.
I bym sobie chodził do tego sądu, tam sobie podbijał papier. Piotr by nas reprezentował po prostu. Pozdrawiamy Piotra. Mamy kolegę adwokata.
Pozdrawiam też.
I po prostu jak ja mam jakąś sprawę, to teraz piszę do niego i ostatnio to już weszło tak, że już miałem konsultacje nawet, że to już są tak poważne sprawy, że... Ale o tym może kiedyś więcej.
Może
mam pytanie.
Piotr przyjdzie do odcinka.
Jaka jest taka, gdybyś miała pełnię władz nad znanym nam właśnie obszarem mieszkalnictwa, urbanistyki i tak dalej, co w pierwszej kolejności chciałabyś, że po prostu na pstryk się zmienia?
Deglomeracja Polski w takich...
Depopulacja Polski? I od jakiego miasta byśmy zaczęli?
No, zaczęłabym od takich, jakby rozwój takich miast typu tam, nie wiem, Bielsko-Biała, Nowy Sącz, nie?
Żeby to rozwój, się... żeby się rozwijały.
Tak, tak.
A, okay, no, myślałem, że zniszczenie. Bo... Dobrze, czyli...
bomba Warszawy po prostu.
Deglomeracja, znaczy, że jakby trochę inaczej lokujemy.
Okay.
Deglomeracja, nie depopulacja.
Deglomeracja, słowo na dziś, okej.
Okay. Tak.
No. Bielsko-Biała.
Tak, no więc takie powiedzmy miasta nie z tej głównej piątki, nie? Żeby sobie tam zaczęły się rozwijać, żeby trochę odciążyć tą Warszawę, nie? Bo jakby stajemy się coraz bardziej warszawocentryczni. Nawet ostatnio słuchałam jakiegoś takiego, już nie pamiętam co to było, ale to był chyba jakiś podcast, że w zasadzie jak sobie popatrzymy na dekadę ostatnią, no to te wszystkie najważniejsze jakieś korpo, wydawnictwa, jakieś tam, nie wiem, filie uniwersytetów, no to jakby wszystko się przenosi, zwija się z tych, nie tam Poznaniów, Wrocławiów i tak dalej, Krakowów i się przenosi do Warszawy.
No. Dobrze.
Że co?
Że niedobrze, nie? Że
a,
tak się
no,
dzieje.
Że tak, że po prostu no, dobrze by było, gdyby to trochę tak inaczej gdzie nigdzie rosło. No i jakby później na bazie tego, jak to tam się rozwija, no to równocześnie no, po prostu sobie wyznaczyć tak jak jest w Londynie na przykład właśnie ten poziom tych mieszkań dostępnych, które są z takim stałym czynszem niższym i to najczęściej jest jakieś tam, nie wiem, 20-30% bloku. I to już by w dużej mierze gdzieś tam zapełniło te najważniejsze luki teraz. A do tych miejsc, gdzie jest powiedzmy średnio teraz to wyposażone w takie usługi w transport zbiorowy pod miastami, no to bym starała się jakoś te przestrzenie rozwijać właśnie, żeby to nie było tak zwane międzymieście.
Mhm, czyli żeby były lepiej skomunikowane te obszary.
I żeby były właśnie wyposażone w jakieś takie, w tą tak zwaną infrastrukturę społeczną, nie? Czyli tam przedszkola, szkoły, przychodnie,
jeżeli słucha nas jakiś deweloper teraz, to po prostu już ma atak serca, już słyszy tak po prostu pieniądze jak wypadają. Oni jak mają dojazd do drogi zrobić, to już jest problematyczne.
Bywa ciężko, to prawda.
A przedszkola, po co to komu i jak to sprzedać?
No drożej się wtedy sprzedaje, nie?
A jak to wtedy wygląda? Co wam mówią na studiach? Jakby, czy to jest taki jeden wielki smutek na zasadzie, słuchajcie, no to powinno być tak, ale jest srak. Jeszcze...
No właśnie nie. Nawet mam taką zabawną anegdotę związaną z tym, że kiedyś miałam panel w Oto Dom i tam byli też eksperci, byli też ludzie tam z Oto Dom Analytics i później po tej debacie, no bo jakby ja byłam tym chłopcem do bicia, nie?
I ta, co nie rozumie, że...
Nie rozumiem wolnego rynku, no. Jak to działa i w ogóle. I jakby po tej debacie pani powiedziała, że oni nas uczą na tych studiach, żeby mieć serce po lewej stronie, a ona to ma po prawej. I co mnie dość mocno jakby zaskoczyło, bo no jakby na architekturze, bo nie, już nie ma architektury i urbanistyki, bo urbanistyka została skreślona z zawodu zaufania społecznego, w związku z tym, no cóż, jak zaczynałam studia, to pierwszy stopień mam architektura i urbanistyka, a drugi już mam tylko architektura. Tak się właśnie wydarzyło. Natomiast jakby na tych studiach w sumie nie ma aż tak, jest dużo takiej historii architektury. Ja studiowałam na Śląsku, więc tam był taki duży też nacisk na to, żeby znać dobrze przepisy. Po prostu prawo na wyrywki, nie? I później się robi projekty i w zasadzie tyle, nie? I dużo kształtuje później to, do którego biura się trafi. A tak naprawdę jakby całą tą swoją wiedzę, no to gromadziłam jakby taką swoją lekturą gdzieś później i książki, które, w których jakby ktoś pokazuje trochę inne podejście do tego, jak można tą przestrzeń kształtować, jak czytasz, to jej myślisz sobie... Coś to jest nie tak, jakby ktoś tutaj się myli w tym systemie, nie? Albo jedno, albo drugie. No.
No dobra, jakbyś miała powiedzieć, bo ja na przykład, nie mówiłem chyba o tym podcaście, spędziłem święta wielkanocne w Berlinie, jest to stolica Niemiec, za naszą zachodnią granicą i No i się mocno szwendaliśmy po tym Berlinie, że taki mieliśmy full experience po prostu przez 5 dni. Wszystkie dzielnice, wszystkie flumarkty. Okazuje się, że Niemcy niespecjalnie obchodzą Wielkanoc. Byłem tym zszokowany. Bardziej Ramadan obchodziliśmy. Bardzo to było ciekawe doświadczenie, że nikogo nie ma na ulicy, zachodzi słońce. Boom! Kebaby, wszystko tego. Bardzo to było fajne. W każdym razie kupiliśmy sobie bilety właśnie komunikacji miejskiej na 5 dni po prostu. I było to niesamowite, jak to wszystko jest po prostu przemyślane, że wychodzisz z jednej, podjeżdżasz sobie metrem, od razu wsiadasz w tramwaj albo w S-Bahn, po prostu w pociąg taki podmiejski, autobusy, wszystko jest takie bardzo właśnie zbite. I na przykład mam wrażenie, że no w Warszawie też jest spoko, nie? W sensie nie mam poczucia, że jest jakoś bardzo, bardzo źle, ale no jednak jak masz kilka tych linii metra i to wszystko jest takie połączone. W każdym razie bardzo mi się tam podobało pod tym względem. No właśnie, jakie jest takie miasto, które twoim zdaniem jest jakimś takim niedościgłym ideałem, do którego powinno się dążyć? W sensie pewnie mówimy o Europie, nie? Bo Korwin Mikke na przykład. Zagram kartę Korwina teraz. W czasie wyborów teraz, w kampanii, no podniósł temat tramwajów w Stanach Zjednoczonych, że oni już dawno się
pozbyli,
wyleczyli z tego pomysłu. No i właśnie.
Ma to super skutki po prostu. A czekaj, niech Magda odpowie na pytanie.
Jakie miasto?
Zanim to opowiem, to jeszcze Korwin zagrał, ja też zagrałam kartą Korwina, bo Korwin też wyskoczył ostatnio ze stwierdzeniem o buspasie. Nie wiem, czy słyszeliście
to. A co powiedział o buspasie?
Że jechał ostatnio gdzieś tam, jechał autobusem i jechał buspasem i jechał omijając ten korek, nie? I miał takie, jak to my tu w zatłoczonym busie jedziemy? I kto to widział, że po prostu jak to tak? A później miał jechać na jakieś jego spotkanie i jechał już autem i się spóźnił, bo stał w tym korku, a ten autobus znowu omijał ten korek.
No to i nie wyciągnął wniosków z tego.
Nie, i właśnie bardzo mi się podobało to, że miasto jest nasze, podało to dalej, napisał najlepsza reklama tego zbiorkomu, nie? Po prostu też szok.
Niesamowite, że on jest niby tak inteligentnym gościem, w sensie, że gra w te szachy, coś tamtego, nie? W tego brydża, a jakby nie łapie takich właśnie totalnie postawi, że tak. Dobra, ale jakie miasto?
Jakie miasto? No właśnie pod względem komunikacji to jest to faktycznie Berlin i to jest jakby chyba niezaprzeczalnie to. Wiedeń, teraz też Paryż, bo dużo jest zmian bardzo pozytywnych właśnie w Paryżu. Powiedziałabym, że Londyn, ale tam jest też bardzo dużo takich kontrowersji z tym związanych.
Okay. Jakich na przykład?
No bo Londyn sobie teraz wprowadza to, że zakazuje ruch samochodów w różnych miastach, no i w różnych miejscach w mieście, albo na przykład wydłuża trasy. I trochę jest taka sprzeczność w tym, że nie idzie nic w zamian za to, nie? I ludzie no, głosują tak, że mówią, że no jakby nie chcą tych zmian, bo nie ma nic w zamian, a de facto to najbardziej uderza w tych najbiedniejszych, nie? No okay. Bo jakby oni najczęściej muszą dojeżdżać jak najdalsza i jeszcze dodatkowo płacą nie tylko tą benzyną, ale też tym czasem. Więc no tutaj jest powiedzmy, że tak dość kontrowersyjnie.
A właśnie, w takim razie, bo ja akurat o tym czytałem, jak właśnie się to zmieniło w Stanach pod kątem tych tramwajów, czy ty jesteś zaznajomiona jakby z tą sytuacją i
General Motors, co General się wydarzyło, Motors, no to jest wybitna historia. Jak chcesz opowiedzieć, to...
Nie, bardziej chciałem właśnie, żebyś ty nam może przytoczyła, bo jakby z mojej wiedzy, jakby tyle to sobie tam czytałem o tym, jak wygląda urbanistyka w Stanach, jak to się wszystko rozwijało i tak dalej, no to jest taki jakby no, klasyczny antyprzykład, jak tego, jak powinny być miasta rozwijane. I nie, może inaczej, czy ty masz poczucie, że to się jakoś przebija do społecznej świadomości w Polsce, że te miasta nie są dobrze zorganizowane?
Chyba nikt nie traktuje Stanów, nie? Jako dobrze zorganizowane miasta, czy nie?
No nie wiem, w sensie jakby mamy takie zapatrzenie na Ameryczkę, że to jest rozwój, cywilizacja i postęp, Bardziej w tym pokoleniu, może nawet tych baby boomers, też głównie dlatego, że no, tam jednak była ta emigracja, nie? I było to takie, było bardzo dużo tych self-made menów i womenów, które coś tam osiągnęły, natomiast oni też u nas chyba nie ma takiej rozmowy o tym, czym ta architektura i urbanistyka jest, że ona wpływa na naszą po prostu codzienną wygodę, więc też nie ma takiego dużego zaangażowania społecznego w te kwestie, tak mi się wydaje.
Mm-hmm. No bo ja trochę mam wrażenie, że ludzie wracają ze Stanów i mają takie poczucie, Jezu, jak zajebiście wszędzie autkiem dojadę, nie? I że...
Ciekawe czemu?
No ale jakby są w trochę...
Czekaj, bo Mateusz, powiedz może w dwóch zdaniach jeszcze, czemu te tramwaje w ogóle...
A, tak, no bo jakby ze względu na właśnie... jakby trzeba było coś wymyślić, żeby ludzie właśnie no, używali więcej aut, tak? Więc jakby no, był lobbying ze strony tych koncernów samochodowych, żeby no jakby zbankrutowały te wszystkie tramwaje, może nie tyle zbankrutowały, ale żeby miasto się wycofało z utrzymywania tych tramwajów i komunikacji zbiorowej. Generalnie komunikacja zbiorowa w Stanach jest postrzegana jako coś dla biedaków. Mhm. Ja dużo jeździłem w Chicago właśnie komunikacją miejską i...
Bo trzeba dodać, że byłeś w Stanach.
Bo byłem w Stanach, oczywiście. I no to ogólnie koszmar, nie? No w sensie strasznie wolno wszystko jeździ, zatrzymuje się na każdej ulicy i szybciej można już dojechać rowerem i no jak faktycznie się tam gdzieś wjedzie do jakiegoś downtown, to tam są jest metro i spoko. Ale ogólnie no jak w społecznej świadomości, no to w ogóle Amerykanie postrzegali mi, że chyba mnie popierdoliło, że jeżdżę tą komunikacją miejską i że pewnie nie mam hajsu, co też było prawdą.
Rozgryźliście szybko.
No ale tak, jakby kultura samochodowa jakby no, została zastąpiona taką kulturą życia w mieście, no i to widać na tych zdjęciach porównawczych, jak to kiedyś wyglądało, jak to wygląda teraz. Jest taki słynny mem, takiego już skrajnego przypadku tej autostrady w Houston, gdzie jest one more lane, bro, I promise, mm-hmm. One more lane and we fix the problem, nie? Yeah. Gdzie no ta wielka, gargantuiczna ulica, to ona tam ma chyba, ta autostrada tam ma chyba 22 drogi tam są, tak?
Wow.
Więc jest to niedorzeczne na maksa.
No, polecam w ogóle sobie też popatrzeć na zdjęcia satelitarne, ile na przykład przestrzeni zajmują parkingi.
Tak.
Wokół tam różnych rzeczy, zwłaszcza koło stadionów, nie? Bo to jest tak, że jak my na przykład myślimy o parkingu pod stadionem, no to jest taka, nie wiem, powierzchnia może tego stadionu, nie? A tam jest po prostu tak 8 razy ten stadion, nie?
Tak, że jak...
Ogromny beton rozlany.
Tam jest też inny też klimat jakby kultury kibicowskiej, bo tam jest jednak coś takiego, że jak się idą na ten mecz, na ten baseball, na ten futbol amerykański, to robią sobie grilla, spotykają się ze znajomymi i jakby potrzebują dużo przestrzeni, no bo mają duże samochody, mają duże rodziny,
a
mają duże potrzeby.
Polecam sobie też zobaczyć, jak się zmieniały wielkości samochodów w Stanach, bo to też jest topka content, naprawdę.
A to mam wrażenie, że trochę do nas przeszło, w sensie,
trochę
że...
Trochę niestety tak.
No. Przeszło, wracając przeszło, jeszcze do fliperów, no to właśnie to jest trochę status symbol, nie? W sensie mieć wielki, kurwa, samochód, żeby był większy od ciebie.
Tak, no te wszystkie SUVy, no to jest w sensie wjeżdżające do centrów miast i ludzie jeżdżący tymi SUVami, żerący się, że nie mają miejsca, to jest jakiś absurd trochę.
Znaczy, to jest bardzo proste wyjaśnienie, bo te SUVy są po to, żeby łatwo wyjechać na wysoki krawężnik. Bo to znaczy, to był żart.
Ja mam prawo jazdy od 2 tygodni. Ja jeszcze nie rozumiem samochodziarskich żartów, niestety.
No bo zazwyczaj jakby te wysokie chodniki są po to, żeby tam nie wjeżdżać, nie? Że to jest jakaś tam strefa wydzielona od... A te niskie są zazwyczaj te stare, nie? Które są trochę rozjeżdżone.
Dobra, bo powiedziałeś, jakie miasto w Europie, a w Polsce. Czy masz coś takiego, że jest jakiś taki po prostu perełka, taki diamencik komunikacji albo takiego właśnie...
Nie.
Nawet nie tylko komunikacji, tylko całości miasta jako takiego.
Nie, w ogóle. Znaczy, w ogóle mi się...
Myślałem, że jest tak, Jastrzębia Góra, tam po prostu wszystko...
Ja w którejś książce o tym czytałem, że tam był chyba jakiś taki pozytywny przykład.
Jest,
To nie było Jaworzno może?
Właśnie, zawsze mi się myli to. Oni mają wizję zero, tak? To jest, że nikt nie zginie na drogach, nie?
Okay.
No tylko czy tam są jakieś tam miasta, które powiedzmy mają taką tam wizję miasta 15-minutowego, coś tam, różne takie. Tylko to są takie miejscowości, że możesz przejść pieszo, nie? Całe.
To więc... jest takie trudne, żeby było 15-minutowe.
Dokładnie, nie? I wiadomo, że jakby... no taka dostępność piesza to jest jeszcze coś innego niż taki obszar na mapie, że tam, nie wiem, te 3 kilometry sobie przejdziesz, tylko i jakby za tym idzie jakaś tam infrastruktura, no tylko jak mamy gdzieś tam dążyć do tego ideału, no to niech to będzie duże miasto, nie? Typu właśnie no ta największa, powiedzmy, ta największa piątka miast w Polsce, no a tutaj jakby są no powielane takie bardzo podstawowe błędy, no sama Warszawa zazwyczaj dla mnie jest traumatycznym doświadczeniem, jak wysiadam na dworcu centralnym i...
Znaczy to też trzeba sobie szczerze powiedzieć, że podziemia przy dworcu to jest pułapka na ludzi.
Ale to jest
ja
w ogóle...
mieszkając już 8 lat, to się nadal czasami tam zgubię.
Po prostu teraz, że powstają te przejścia naziemne, to jest super.
To prawda.
Ale no jakby ile czasu różne ruchy miejskie musiały o to walczyć, nie? Że kurde, jak idziesz z wózkiem, z dzieckiem, to trochę jest to problematyczne, jak jeszcze sobie pomylisz wyjście, nie?
Bo ty... Słuchajcie, świat się nie zawalił. Okazało się, że jednak można tam zrobić przejście przy domach towarowych i świat się po prostu nie zepsuł, nie?
No, ja jak się przeprowadziłem tutaj, to był absolutny koszmar. Unikałem centrum jak ognia, bo ja naprawdę nie kumałem, gdzie ja mam w ogóle teraz pójść, co jest gdzie, w jakim kierunku. To jest bardzo enigmatyczne. W sensie, teraz już kojarzę, no bo jakby wiem, co gdzie jest, ale na początku ja absolutnie nie rozumiałem, co się w ogóle dzieje, nie?
No i to drogowskazy tam na dzielnicę. Ja skąd miałam wiedzieć w ogóle, no, która to jest strona miasta, nie?
Kurczę, ale to trzeba sobie szczerze powiedzieć, że źle jest to tam oznaczone wszystko, no bo też na przykład, nie wiem, ja na przykład korzystam z Google Maps, jak tam się przemieszczam po miastach, no i tam jest zaznaczone, z którego przystanku tam numer 7, 9 czy tam coś, tylko że miasto nie wykorzystuje tych numerów w komunikacji jakby do mieszkańców, nie? Co dla mnie jest dziwaczne, no bo jest ten numer na przystanku, ale jakby nie ma go...
Na dole. Tam
rozmowy
tam.
Biednych ludzi. To żyjemy takimi problemami właśnie.
Ale z drugiej strony ludzie, którzy no, pakują się autem tam w okolicach centrum, to jest jakaś głupota. I też w ogóle bardzo mnie dziwi narzekanie na brak parkingu, bo jest wielki parking wokół Pałacu Kultury i w Złotych Tarasach, więc jakby naprawdę, jeżeli ktoś chce zaparkować, to sobie znajdzie miejsce.
Ja wam zdradzę ciekawostkę. Byłem wczoraj na spacerze takim sobie, bo właśnie po tym Berlinie, jak pochodziliśmy, tak się poszwendaliśmy, no to trochę mi teraz przeszło na Warszawę, że też są miejsca, można się poszwendać. Słuchajcie, jest taka galeria sztuki na ulicy Wspólnej, przy ulicy Wspólnej i byłem w ciężkim szoku, bo to jest ścisłe centrum miasta, takie totalnie centrum i jest to taka spokojna galeryjka, która gdzie są wystawione... Jest 16 teraz chyba dzieł sztuki, jest akurat teraz, zrobię za darmo reklamę, a co oni mają, że jest połączenie fotografii i malarstwa, że są obok siebie fotografie i obrazy, które ze sobą jakoś tam korespondują i jest wyjście na podwórko, które jest wewnętrznym jakby taką studnią, które jest totalnie do zabudowy, wiecie, że tam powinien stać wieżowiec według wszystkich marzeń. Nie powiem Rafała Trzaskowskiego, nie powiem tego, że bo wcale pan Rafał na pewno tak nie myśli i jego poprzedniczka na pewno nie. I w każdym razie polecam bardzo sobie tam iść, bo tam jest taka chilluwa, bo tam po prostu oni nawet nie koszą trawy chyba i są kasztany, z których wyrastają już nowe drzewka, nie? I jak my tam byliśmy wczoraj, no to wiecie, jakby nagle się przenosisz teraz moja dziewczyna powie, że jestem debilem, że to mówię wszystkim, bo teraz dużo osób tam będzie chodziło, ale myślę, że i tak dużo osób wie o tym miejscu, że z samego centrum miasta, z tego zgiełku przenosisz się po prostu do oazy spokoju, nie? Więc bardzo polecam, jak będziecie tam w okolicy, to wbijcie tam.
A powiedz nam o Krakowie coś, bo ty mieszkasz na co dzień w Krakowie.
To prawda.
Super?
Czy nie super?
Jak wracam z Warszawy do Krakowa, to jest super.
Ojej.
No chciałam to powiedzieć.
Bo to wszystko jest organizowane faktycznie wokół...
prezydenta taki, Majchrowskiego.
Nie, bardziej chodzi mi o to kółeczko jakby takie, które się rozchodzi chyba wokół tego centrum i tak? Dobrze myślę, czy...
Jakie kółeczko?
No bo ja to sobie tak wyobrażam
Planty?
Kraków.
Planty? O to ci chodzi?
Nie wiem. Nie wiem, o czym mówię. Ja tak sobie wyobrażam Kraków, że jest rynek i to tak wszystko tak się...
I są
tak...
te mury, barbakan i wokół tego życie.
I to się tak...
To w Moskwie jest kółeczko, bo to jest rondo, metro, które jeździ po kole. No w Krakowie co? W Krakowie jest bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo betonu i na przykład tutaj Warszawa jest bardziej zielonym miastem niż Kraków. No i chyba ta perspektywa się bardzo zmienia od tego, gdzie, w zależności od tego, gdzie jestem. Czasami jak na przykład sobie pojadę w jakąś dalszą dzielnicę Krakowa, to sobie porównuję później do tego miejsca, gdzie ja mieszkam i myślę sobie, wow, dwa różne miasta, nie? W ogóle zupełnie inaczej.
Jak byłem na Nowej Hucie, to na przykład byłem kompletnie zaskoczony, tak. Bo to jest zupełnie...
Ja miałem kiedyś dziewczynę z Krakowa przez krótki czas i mieszkała właśnie na Nowej Hucie i bardzo to było ciekawe doświadczenie.
No, tam jest bardzo zielono. Jeszcze w zależności od tego, kiedy to było, bo mogło być tak, że Nowa Huta przez długi czas była niezbyt bezpiecznym miejscem.
To wtedy była niezbyt bezpieczna.
No, więc wtedy może tak średnio. Teraz ono się dość mocno gentryfikuje i teraz na przykład Stare Miasto jest najbardziej niebezpiecznym obszarem w Krakowie.
O, czyli po prostu rynek taki okolicy, tak? Okej, okay. Trzeba uważać. No tak, no ale Warszawa też taka jest. No jak ja mieszkam na Grochowie, chociaż między twoją dzielnicą a moją u ciebie są ładniejsze budynki po prostu i są wyższe. U mnie są takie małe domeczki.
No tak, nie, zupełnie inna architektura. No ten Stary Mokotów, na którym mieszkam, jest zajebisty. Jestem mega zadowolony z tego miejsca i chciałbym tam mieszkać.
A ja jestem z Grochowa zadowolony i jest super. I polecam i pozdrawiam, tylko niech przejście na Olszynce Grochowskiej będzie otwarte, żebym mógł sobie tam biegać. To była w ogóle, jak teraz były wybory, to była jedna rzecz, która mnie interesowała. To z tych takich, wiecie, najbardziej lokalnych, nie? Że
kto tam to
kurwa mać, przejście, kto właśnie, kto tam odpowiada? Jest taki chłop, co
tak,
to...
Tak, ja głosowałam na niego.
No właśnie, to jest tak, to jest realnie rzecz, która mnie interesuje, bo jak chodzę biegać, to jest...
To nie ma jak przebiec przez
tory. To nie ma jak przebiec przez tory. No. I do lasu. I chłop po prostu miał misję, żeby to zrobić, żeby tam było przejście. I wywalczył to przejście, tylko teraz tam coś remontują i ten, ale pozdrawiam. I nie wiem, jak ten pan się nazywa, ty Magda, wiesz?
Jakubczyk pan? Pozdrawiamy.
Pozdrawiam.
Pana. Znaczy nie wiem, tak mi się wydaje.
On wie.
On wie, że to on.
Magda, najgorsze miasto, w jakim byłaś?
Najgorsze? A, nie ja.
Czekaj, pytam
bo
ty,
ja
Magda.
Ja też jestem Magda, no. To jest ten problem.
Każdy może powiedzieć najgorsze miasto, w jakim byłem. Niech się każdy zastanowi.
Myślę. Nigdy mi nie zadał takiego pytania. Teraz nie wiem, co powiedzieć.
Pamiętaj, że jeszcze kiedyś możesz tam pojechać.
Mogę tam jeszcze tak, kiedyś pojechać.
Nie ma co ten, nie?
O Jezu, ale w Polsce?
Nie, niekoniecznie. Właśnie tak na świecie nawet.
Kurczę, nie wiem. Muszę pomyśleć.
Ja miałem tak, że opowiadałem wam o Neapolu. Jakby.
To samo pomyślałem właśnie, że to jest najlepsze i najgorsze miasto naraz.
To jest jednocześnie, nie? Jakby to jest mieszanka wszystkich skrajności, bo tam wszędzie można sobie wjechać, co jest jakimś totalnie niedorzeczne, że tam, wiecie, w tych zabytkowych uliczkach wjeżdżają auta.
Jest milion ludzi.
Milion ludzi. Kurde, ja opowiadałem, jak wyglądał mój pierwszy dzień w Neapolu w podcaście?
Nie wiem, chyba nie.
Magda, opowiadałem to, bo to jest gruba rzecz. Bo byśmy...
Nie, chyba nie, bo byśmy dali z ciebie łacha, że właśnie, nie dość, że byłeś w Stanach, to jeszcze w Neapolu.
Byłem w Neapolu, słuchajcie, byłem 2 lata temu, dobrze mówię, albo czy rok, półtora roku temu w Neapolu i wszyscy nas straszyli tym Neapolem, że to po prostu będzie masakra, że rozpierdol. I że niebezpieczne miasto i trzymajmy się za portfele. I słuchajcie, pierwszego dnia przyjeżdżamy, idziemy na osiedle, gdzie mamy mieszkać i słuchajcie, dokonano morderstwa na tym osiedlu, więc są ludzie w białych kaftanach, jest przykryty trup, pod którym jest po prostu krew. I mamy takie, wow, to jest nasz pierwszy dzień w Neapolu.
Super. No, nie przebiję tego na pewno.
A, i widziałem też, co było absurdalnym widokiem, no bo tam po prostu kultura jazdy jest straszna. Mm. Wszyscy trąbią, wjeżdżają wszędzie tym autem. Nie przejmują się światłami, niczym. W ogóle, no, koszmar kompletny. I widziałem Włocha, który trąbił na panią o kulach, żeby szybciej przechodziło. Niesamowity widok.
No, a moi znajomi ostatnio byli w Paryżu. Wszyscy ich straszyli, że ich okradną. I ich okradli.
Naprawdę?
Tak, ale tylko dwa komputery i telefony, więc... Nie, kto to? To są tylko rzeczy, słuchajcie. To dzisiaj wszystko, o czym mówimy, to ktoś napisze, a biedaków bolą dupy. Tak. Tak, no tak, no i co? Ale to są wszystko tylko rzeczy, ale też wydaje mi się, że zasługujemy, żeby mieć ładne rzeczy, jak możemy mieć.
To prawda.
No bo po co mają stać na przykład puste mieszkania? Bo to mój największy ból jest w tym, znaczy ból.
Bardzo mi się podoba, jak to smut przeszło.
Najbardziej mnie wkurwia w tym całym właśnie fliperstwie, w tej patodeweloperce i w tym wszystkim to, że osoby, które uważają się za super biznesmenów, uważają, że ich super biznesem jest to, że kupią tanie mieszkania, przytrzymają je przez 5 lat i je sprzedadzą. I robią na tym, wiecie, jakby budują na tym swoją markę jako biznesmeni, nie? Mam takie, słuchajcie, no jest milion innych opcji, żebyście się pobawili w bycie biznesmenami czy bizneswomenami, nie?
A jeszcze bardzo często ten hajs jest, no, nie jest zgromadzony przez tą osobę, nie? To jakby tak. Dość ciężko sobie wyobrazić, żeby tam w wieku 25 lat już mieć jakieś 500 000, żeby sobie zainwestować, nie?
Jakie jest dobre rozwiązanie na fliperstwo?
Chyba takie, jakby szereg takich właśnie regulacji związanych z tym, żeby mieszkać w tym, jakby obowiązek zamieszkania w tym mieszkaniu. Podatek, który się zwiększa zgodnie z krotnością mieszkania. No i ja jestem wielką zwolenniczką, żeby został doinwestowany cała ta branża kontroli stanu budownictwa i wszystkie PNIB-y, żeby, czyli te państwowe
inspekcje
nadzoru budowlanego. Ale. Lag mózgu miałam przez chwilę.
A to my już 2 lata w ogóle na takim lagu jedziemy. I...
No i po prostu oni się zajmują kontrolą tego, nie?
Więc... Czyli po prostu, żeby te gówno remonty nie przechodziły po prostu, tak?
Ja jestem też zwolenniczką, żeby to zgłaszać, bo jak się zgłosi, a to później oni mają jakby z urzędu obowiązek wszczęcia postępowania. No i nawet jak to tam będzie trwało, powiedzmy, nie wiem, rok, nie? No to ktoś tam po prostu przyjdzie i zobaczy, wow, 18 mieszkań w tym jednym mieszkaniu. To nie może tak być. No i wtedy...
Wiem co, muszę ci o to zapytać, bo mnie to osobiście strasznie drażni. Zauważyłem, że wszędzie teraz we wszystkich dyskusjach odnośnie mieszkalnictwa w Polsce powtarza się to, co gadał Mencen przed wyborami, czyli że to przecież ci okropni lokatorzy, którzy po prostu nie da się ich wyjebać i że to jest największy problem i że gdyby było jakieś prawo regulujące, żeby można było łatwiej kogoś wywalić z mieszkania, to by ludzie wynajmowali mieszkania. To wtedy by się nie bali. I był naprawiony rynek wtedy. To jak ty się na to zapatrujesz, bo ja wszędzie widzę te komentarze, nie wiem, czy ty też zwróciłaś na to uwagę?
Ja zwróciłam jeszcze na jedną uwagę, bo to było też w tej debacie chyba w tym...
Kanale Zero.
Tak. I bardzo mi się podobało też, że w ogóle zaczęło się gdzieś tam ta cała dyskusja od tego, że w sumie to Mencen i jego rodzice mieszkali w tym 18-metrowym mieszkaniu, ale w hotelu pracowniczym, więc... Nice.
No.
Dobrze, że to był wynajmowane mieszkanie, nie od państwa. No, nieważne. Odnośnie tego najmu, to i tak, i nie. W sensie, no jakby na pewno kogoś to boli, nie? Że jest trudno się pozbyć lokatora, ale jakby... Możesz przepisać liczniki na tego lokatora, możesz przepisać to, że tam jest ten czynsz, płaci ten lokator, to są jakby wtedy długi tej osoby, nie? Jak masz tą kaucję, no to ta kaucja też to pokrywa. Jakby te ewidentne jakieś tam szkody, nie? Brak eksmisji, no to jest jakby z czym jest związany brak możliwości eksmisji? Z tym, że nie ma tego człowieka, gdzie eksmitować, nie? Jakby było mieszkanie, jakby zapas mieszkań, gdzie tego człowieka już na przykład z 3-miesięcznym długiem, a nie 2-letnim eksmitować, no to też by nie było problemu, nie? A jak się kolejne gminy po prostu wysprzedawają swój zasób mieszkaniowy, no to jakby nie ma tego, nie? Więc no tutaj jakby to nigdy nie działa tak punktowo w tym jednym miejscu, tylko zazwyczaj to jest jakiś element większego systemu.
Kojarzysz, oni są bardzo aktywni na Twitterze, Stowarzyszenie Stop Korkom?
Tak. Chyba ich nawet zbanowałam, tak mi się wydaje.
Co, trollowali cię mocno?
No, czy akurat na Twitterze już teraz jestem tam mniej aktywna.
Ja nie jestem w ogóle, bo to jest najbardziej toksyczne miejsce w internecie.
Jak tam się cokolwiek... To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo jak się napisze coś na przykład o takiej architekturze polskiej, na przykład o jakimś tam elemencie jakiejś tożsamości narodowej, na przykład wizualizacja Pałacu Saskiego i właśnie w tym duchu takim odbudowy tego, co było, no to w ogóle super. Świetnie, po prostu Magda, ale super, w ogóle świetnie, będziemy cię obserwować. A później na przykład pisze, ile to kosztowało i czy na przykład nie można by było tego, jakby tego kosztu poświęcić na budowanie mieszkań. Oj, oj Magda, nie, będziemy się bawić i no niestety nie jest to najlepsze medium do tego, żeby dość wolno wyrażać swoje poglądy. Tam trzeba wolno wyrażać swoje poglądy tylko w jednym kierunku.
Oczywiście. Ale za co cię w ogóle najbardziej szkalują w internecie? Za które poglądy związane?
No chyba największy hejt miałam na fliperów, no bo wtedy było już tak, że po prostu dostawałam telefony.
O Jezus Maria! To kto do ciebie dzwonił?
No, fliperzy.
Fliperzy do ciebie dzwonili? Mm. I co ci mówili?
Znaczy, miałam przez 3 dni jakby taki największy czas, że to jakoś tak poszło wiralowo, że było w tych wszystkich Onetach, WP i tak dalej, no to jakby raczej było wyzywanie, nie? Że po prostu, że jestem chora psychicznie i takie tam.
Wiadomo.
No. I miałam przez 3 dni tryb samolotowy włączony.
No nie dziwię dzisiaj, Jezus Maria, współczuję. W ogóle bardzo mi się podobało podejście Marty Nowak, która mówiła, i to tak, strasznie mi się to spodobało, żeby nabijać się z fliperów w ten sposób, że to jest najłatwiejszy biznes. No że tak, jeżeli są no takimi kozakami,
no tak,
to niech założą jakiś biznes, który no tak, jest wymagający.
Startup jakiś.
Słuchajcie, no tak, no ja teraz coraz bardziej właśnie o tym myślę, no i tak trzeba, no jak... Jak ja chcę mieć swoje mieszkanie w życiu, to to jest moja jedyna droga. Ja muszę po prostu zacząć... Osoby, które nas słuchają od 2 lat wiedzą, że na pewno jestem super biznesmenem i na pewno mam wszystko przekminione i na pewno mi się uda. Co? Powoli będziemy ku końcowi zmierzać. Czas, tak jak mieszkania, nie jest z gumy, ale można go podzielić na mniejsze takie...
Ja miałem
jakieś takie jeszcze pytania, ale mi wyleciało trochę z głowy, ale... No tak, bo to też trzeba sobie szczerze powiedzieć, że każda opcja polityczna prawie... Miałem te przygotowane tweety, na przykład pani Klaudii Jachiry, albo Ryszard Petru uważa, że jeżeli założymy regulacje na fliperów, to po prostu oni uciekną z kraju.
Jezu, jaka szkoda.
Ten kapitał
no
ucieknie.
Ja nie mogę pomachać nawet na lotnisku.
Drugą opcją jest to, że po prostu oni te pieniądze, które oni zarabiają, to oni potem je ładują w naszą gospodarkę, nie? Więc tak, ale to chyba ze wszystkim można tak powiedzieć. A drugie, że no nie wiem, czy pakują, czy po prostu pakują w kolejne mieszkanie i osoby...
Na pewno tak nie jest.
Ogólnie moim założeniem całym jest takie, że osoba, która uczciwie pracuje... Powinno ją było być stać na... I to chyba wszystko do tego się sprawdza, nie? Że powinno ją być stać na godne mieszkanie. I co?
I może jeszcze warto powiedzieć, że według WHO kawalerka jest niegodnym mieszkaniem, bo powinniśmy mieć osobny pokój do spania i osobny jakby pokój dzienny.
A propos WHO, Organizacji Światowej, my... Może być tak, że w kolejnym naszym materiale okaże się, że jesteśmy przeciwnikami WHO, bo jedziemy do Gliwic. Nie wiem, czy słyszałaś.
No, studiowałam tam.
O.
A czy studiowałaś może, bo akurat będzie tam osoba, która jest związana z Krakowem.
O.
Doktor Jerzy Zięba, który skończył Akademię Górniczo-Hutniczą, będzie tam...
No, on nie akurat na moim wydziale nie wykładał, ale...
On chyba... mechanikę albo coś tam, nieważne. W każdym razie wiadomo, że jest znanym naturoterapeutą i jedziemy na konferencję, czego lekarz ci nie powie i może być tak, że nam tam przekonają do tego, że WHO to jednak są źli ludzie i zobaczymy, jak to z tym będzie.
Myślę, że tak będzie. I to jest ostatni moment, żeby właśnie powiedzieć to, co powiedziałam. A później już wiadomo, że wpadniecie w inne algorytmy i będzie inaczej. No i chyba już warto zrobić to na boleriozę, tak mi się wydaje.
Tak, no i tutaj od razu powiem, że można wesprzeć nasz wyjazd do Gliwic. Już mamy uzbierane tam połowę, no ale fajnie jakby była całość. I też zdradzę od razu, że powstanie z tego film 40 minut pewnie.
Czekaj, bo zawsze zapowiadasz szumnie, co się wydarzy.
Nie, to jeżeli odbędzie się konferencja, to daję moje słowo. Jeżeli, które nic nie znaczy, ale biorę pełną polityczną odpowiedzialność za to, co teraz powiem. Co kurwa nie znaczy nic. Jeżeli się odbędzie ta konferencja, bo jest duże, gliwiczczanie nie chcą doktora Jerzego Zięby u siebie. Jeżeli się odbędzie ta konferencja, to my tam pojedziemy, zrobimy z tego materiał i pojedzie z nami syn mojego taty, bo się bardzo jara Bartek na ten wyjazd, więc może być bardzo śmiesznie, albo może być tak, że nam powiedzą, idźcie stąd.
To prawda.
Nie nagrywajcie.
A ja jakbym mogła tylko taką prośbę Vox Populi, żeby to miało taką czołówkę jak na przykład Detektywi, albo po 11.
Tak, ktoś odbiera telefon, ktoś coś, no tak,
zrobię. Totalnie tak.
Ja jestem po prostu całym sercem na tym, żeby tak to wyglądało.
Dobra, bo ja to też, Mateusz, bo dawno nie było segmentu Grubsona i wiem, że to już końcówki tego mema, więc trzeba jakoś to, nie wiem, no pewnie już jedno z ostatnich pojawień, nie ma co się czarować, bo to memy szybko umierają i szybko zostają zabite.
Ale nie, przepraszam, ale muszę powiedzieć, że akurat w moim mieszkaniu to się bardzo przyjęło. Jak coś trzeba ogłosić, to my się ogłaszamy głosem Grubsona.
W sensie na przykład obiad ogłaszacie, tak? Że...
Zapraszam na obiad! Teraz śniadanie. Jo.
No dobra, na przykład zrób tak, że Grubson chciałby kupić mieszkanie chętnie w tym.
Nie, że sprzeda.
Nie, że kupi, bo jest tym.
Bo ma kapitał.
Aha, okay, dobra, przepraszam.
Jest... Kupię mieszkanie w okolicy, bo to by zrobił, co?
A gdzie to mieszkanie najlepiej, żeby było?
Najlepiej. W dobrym miejscu skomunikowanym z centrum. Ja nie wiem, co chcesz, żeby...
No, że na szczycie góry.
A, na szczycie góry.
Najlepiej tam by było to mieszkanie.
A najlepiej na szczycie góry.
Jezus.
I tam się wszyscy razem spotkamy.
A jest jakiś koncert w ogóle chyba teraz Grubsar z okazji 20-lecia, tak?
Tak, taki... no, widziałam to.
Właśnie poprosiłem Kasię, żeby cię oznaczyła.
Zostałem oznaczony, tak.
No, słuchajcie.
A ja napisałem jej na to... łajoj.
Jeżeli nas... w ogóle mamy duży respons na to, jak ja mówię w odcinku, że jeżeli słucha nas ktoś tam, to coś tam, to tutaj teraz znowu to zrobię. Jeżeli słuchają nas organizatorzy koncertu Grubsona i chcecie mieć śmieszną rzecz zrobioną, to, to zaproście nas. Albo Matiego samego, ja nie muszę iść. Opowiesz
nawet,
mi, jak było.
Nawet nie zapraszajcie Grubsona, tylko Matiego i ma taniej.
Tak, tylko wyślijcie kwity i wyślijcie teksty do piosenek, to Mati to pociągnie po prostu. No?
Bez problemu.
Tak. Co? Jakieś ogłoszenia? Coś odezwa do świata? Gdzie cię można, Magdo, znaleźć? Co? Instagram?
Instagram głównie i Facebook. Tak tam jestem. I chyba najgorsze miasto to będzie jednak Zakopane.
O,
no.
Tak. Miód na twoje serce, co?
Oj, tak. Kurczę, ale ja się tak próbowałem zastanowić. W sensie ja mam z Zakopanem taką relację, ja bardzo lubię ludzi tam, młodych.
Mm-hmm.
I ogólnie mam tam dużo, moim zdaniem, przyjaciół, ale jest to, tak powiedziałem mocno, przyjaciół, znajomych, kolegów, koleżanki, nie? Ale no, vibe tam jest, kurwa, straszny. I, ale też pokazuje miasto Zakopane nam, że jak się wprowadzi regulacje, bo tam wprowadzili im po prostu park krajobrazowy i puf, zniknęły wszystkie te szmaty po prostu, które wisiały zapraszające na pierogi za 2,50 albo coś. Nie no, gdzie? Nie ma takich tanich pierogów w Zakopanym przecież.
12 zł za pierogę. Tak.
A Mateusz, dla ciebie najgorsze miasto?
Sosnowiec.
Ale w sensie, że bo żart, czy że naprawdę...
Nie, naprawdę, byłem kiedyś, w sensie nie wiem jak teraz wygląda Sosnowiec, ale jak byłem tam bodajże 6 lat temu, to naprawdę było mi bardzo smutne, jak chodziłem po tym mieście. Okay. Strasznie smutne miasto.
Jezu, mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć o Sosnowcu? Przepraszam, że to tak przeciągam. Była w Sosnowcu na pierwszym koncercie Dawida Podsiadło, jak jeszcze nie był sławny. I było nas na widowni 10 osób, bo to był taki, wiecie, scena taka jak Dni Sosnowca. I w tym 8 osób z mojej grupy, bo tam grał też kolega z, właśnie z mojej grupy i po prostu przyjechaliśmy jak wsparcie. I to była właśnie moja wizyta w Sosnowcu.
Słuchajcie, każdemu z nas może się udać. W sensie na Dawidzie było kiedyś 10 osób, a teraz jest więcej.
Narodowy cały.
I tak samo może być z wami, jeżeli... Co, jaki jest klucz do sukcesu, Mateusz?
Jaki jest klucz do sukcesu?
No. A, bo teraz warto powiedzieć, bo Mati to wam nie powie, ale ja wam powiem. Mati rusza w trasę teraz i będzie grał po całej Polsce i możecie sobie kupić bilet i iść.
Wielka trasa stand-up Polska, polecam.
Ja na przykład nie będę, ale wpisałem moich rodziców w Toruniu, żeby poszli sobie i żeby było śmiesznie.
Tak, wpiszcie sobie Wielka trasa stand-up Polska i będziemy w każdym większym mieście chyba. I
ty jesteś na wszystkich.
Tak, jest na wszystkich, tak. Każdy ma swoje 10 minut tam do zaprezentowania. W Warszawie będziemy chyba nagrywać nasze 10 minut, więc też fajnie. Więc tym bardziej przyjdźcie w Warszawie.
I się śmiejcie, bardzo głośno. Po żartach.
Żeby potem ludzie mnie mogli szkolować w internecie, że to nieśmieszne.
No, tak. Czy my mamy jeszcze jakieś ogłoszenia takie parafialne? Magda, coś chcesz ogłosić? Jakaś odezwa do świata? Oglądajcie Szoguna, bo jest dojebany ten serial. No.
Nic.
Co, wszystko, tak? Dobrze.
Magda, dziękujemy ci bardzo.
Dzięki za te 2 lata i mamy nadzieję, że kolejne 50 przed nami. Pa!
Pa!
Audycję przygotowali Mateusz Płocha i Szymon Żurawski. Czytał Grzegorz Kwiecień.